Dzień dobry, Czektul z tej strony, a to jest moja audycja, warsztat Czektula. Witam Was w nocnym Radiu Nocniki. Dzisiaj, jak już było zapowiadane, dyskutujemy o sieciach i nie tylko. Będziemy widzieć, co nam jeszcze przyniesie chęć rozmowy, ale przede wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o sieciach. Czy to sieciach Wi-Fi, czy to sieciach kablowych, to się okaże. Przede wszystkim o tych dwóch rodzajach. Ale poczekamy sobie jeszcze chwilę, niech się trochę ludzie zejdą, żeby zacząć, bo na dzisiaj to mam dla Was coś a la wykład, tak na dobrą sprawę. Jeżeli wszystko tam dobrze u mnie słychać, to dajcie znać, bo no, jak sami wiecie, ostatnio na początku były problemy z głośnością podkładu i mikrofonu, więc jeżeli dzisiaj też coś jest nie tak, to dajcie znać. Muszę sobie w końcu poznaczyć, na jakich suwaczkach to ma być poustawiane, ale chyba powinno być wszystko odpowiednio. A jeżeli nie, no to właśnie dajcie znać. Nie wiem, czy słuchaliście wczorajszej audycji Krawca, gdzie przerabiał grafiki, czy to moją, czy to Etama, czy to Wilka. Super rzecz, moim zdaniem więcej tego powinno być w radiu, więcej powinno być właśnie takich audycji kreatywnych, gdzie coś się dzieje i właśnie o takich rzeczach rozmawiamy. Uczymy się od siebie wzajemnie jakichś nowych rzeczy. To są moim zdaniem bardzo fajne rzeczy i warto moim zdaniem tak robić. No, ludzie się schodzą. Dzień doberek. Jak to nie leci? A, na radyjku. No, sorry Łukasz, już wiesz co? Ja tu nie mam tego podpiętego, to już z Krawcem trzeba było gadać. Jak to zrobić niestety? Bo na dobrą sprawę nie wiem, jak to tam jest zrobione. Czy to powinno lecieć z automatu, czy to sam powinienem coś jeszcze odpalić. No, ale to może na kolejny raz będzie taka możliwość, żeby dokonfigurować. Ale wydaje mi się, że moja audycja niestety, zwłaszcza dziś, będzie taka, że jednak osoby, które będą słuchały tylko audio, będą mocno ograniczone od doznania, jeżeli o to chodzi, bo z tego, co czytałem w komentarzach zeszłego odcinka, problem był taki, że brakowało grafik, więc poszedłem za tą prośbą i na dzisiaj przygotowałem cały, jak to się ładnie mówi, cały wykład wraz ze slajdami, więc będzie dużo możliwości właśnie też zobaczenia, o czym mowa, jak to działa, jak to wygląda, bo nie będę mówił tylko o tym, że mamy router, kable i to podłączamy i działa, tylko będę chciał też na pewnych przykładach pokazać technologie, które wspierają na przykład Wi-Fi, prawda? Są rzeczy, które też fajnie znać i wiedzieć, że może czasami lepiej doinwestować w lepszy router, żebyśmy mieli lepszą sieć w domu. No, ale to już za chwilę. No dobra. 3 minutki minęły od rozpoczęcia audycji. No to co, zaczynajmy. No, sieć do domu, jak to siedzi do domu? Można mieć albo jakąś właśnie kablową, kable rozłożone po całym mieszkaniu, albo sieci Wi-Fi. Na samym początku chciałbym tutaj powiedzieć o tym, co powiedzmy w małym mieszkanku nam będzie potrzebne. Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, mieszkanie 40 metrów kwadratowych, to router postawiony w centralnym miejscu, bo aktualnie routery rozgłaszają także, w sumie te routery to od wielu lat, rozgłaszają również sieci Wi-Fi i te routery często mają antenki. Nie zawsze, bo na przykład jakieś, jak to się ładnie mawia, dostarczone sprzęta przez firmy zewnętrzne, tak, dostawców internetu, często dają routery, które nie mają anten i w tym przypadku po prostu mamy skrzynkę. No ale tak jak już mówiłem, mam dla Was dzisiaj prezentację, żeby też pokazywać co i jak. Od razu mówię, że można dzwonić, Skype Nocne Radio i zachęcam do rozmowy jak najbardziej. Bo to są tematy, moim zdaniem, na które warto rozmawiać. Jeszcze sobie tutaj ładnie wszystko poustawiam, żebym widział czat. O, tak, dobrze, Piotrze. Nie zawsze mają anteny, zawsze mają anteny, nie zawsze widoczne. Dokładnie tak, dokładnie tak. No tak jak w telefonie w sumie. Dawniej mieliśmy antenki w telefonie, teraz to jest po prostu miedziany nadruk na płytce, prawda? No. No, trochę upraszczam, no bo też biorę pod uwagę, że nie wszyscy są tu bardzo techniczni, prawda? Tylko staram się mówić tak, jakbym to mówił do mamy, prawda? Jak byłem na studiach, to w ten sposób mi promotor polecał przygotowywać się na przykład do obrony licencjatu, żeby opowiadać o tych tematach, o których mówię, tak, aby osoby nietechniczne również mogły coś z tego wynieść, prawda? I wydaje mi się, że to jest dobre podejście, bo dzięki temu nie zakleszczymy się w tematach, w nazewnictwie jakimś mocno technicznym, tak? Nie wszyscy wiedzą, co to jest RTX, nie wszyscy wiedzą, co to jest, nie wiem, TCP/IP, tylko ogólnikami też, żeby trochę powiedzieć, żeby to było bardziej zrozumiałe, bo wiadomo, ci, co wiedzą, to wiedzą. No. dokładnie. Uszy gryzie czasem, jak się tak, powiedzmy, słyszy takie uproszczenia czasami. No ale właśnie, routery. Oto proszę, taki przykład routera, prawda? Ma antenki, ma diodki, z tyłu ma złącza RJ45, przez które można się połączyć, prawda? Mamy tam z tyłu na tej grafice złącze DSL. To złącze było dawniej używane do podłączenia internetu do routera, tak? To jest ten pas, to pasmo przychodzące i przez te pasma zaznaczone na żółto, pasma LAN, możemy wyprowadzić ten internet na nasze mieszkanie. No, jeżeli chodzi właśnie o takie małe mieszkanko, taki routerek postawiony gdzieś tam w centrum albo powieszony na ścianie, bo one często od spodu, oprócz nóżek, mają również takie otwory do mocowania. Można je na kołkach na ścianie powiesić. Są jeszcze inne rzeczy, które można. Oho, coś mi tu wpadło.
Kasia, 25 zł na rozgrzewkę, żeby się lepiej prowadziło audycję.
O, dziękuję
Brawo,
ślicznie.
zachęci. W ogóle
Dzięki.
nie moje klimaty, ale zawsze to jakieś urozmaicenie, a i ciebie się świetnie słucha. Pozdrawiam.
Dziękuję, Kasia. Bardzo, bardzo mi przyjemność sprawiłaś takim donajcikiem dużym na sam początek. To okno, które tam się wybiło, to zreperuję za te pieniądze. Dziękuję, dziękuję. No, ale mam nadzieję, że może nie twoje klimaty, ale dzięki temu może też troszeczkę klimatu załapiesz i zobaczysz, że to nie są jakieś trudne rzeczy, nawet żeby własnoręcznie jakąś sieć w domu sobie postawić. No, bo wiadomo, routerek to dostajemy od usługodawcy, jak sobie zamawiamy internet, prawda? Stawiamy, stoi, rozgłasza internet. To jest raczej bezobsługowe. Pod spodem takiego routerka zwykle jest karteczka z loginem i hasłem, na którym można się zalogować do oprogramowania danego takiego urządzenia i można tam sobie go lekko skonfigurować, tam ustawić jak ma nazywać się sieć nasza domowa, ta Wi-Fi, jakieś konfiguracje związane z adresami IP, które mają być wewnątrz naszej sieci lokalnej. Adresy IP to są te adresy logiczne, które są przyporządkowane do komputerów, które są podłączone do routera, prawda? Do naszej sieci lokalnej. I po nich możemy na przykład, za pomocą nich możemy się właśnie połączyć między różnymi komputerami w tej sieci lokalnej. No, ale jeżeli nasze mieszkanie jest trochę większe, albo to jest już jakiś domek, możemy użyć repetera sygnału, znanego również jako extender. I taka oto paczuszka po wpięciu do gniazdka, po prostu po odpowiednim skonfigurowaniu, przejmuje sygnał Wi-Fi z naszego routera i sama rozgłasza go dalej. Dzięki temu możemy sobie na przykład właśnie o kilkanaście metrów zwiększyć sygnał naszego Wi-Fi. Często jest tak, możliwe, że prawie zawsze, że te ekstendery generują nową sieć, więc na dobrą sprawę urządzenia, z których korzystamy, w trakcie chodzenia po domu muszą zmieniać tą sieć automatycznie, jeżeli zanika sygnał poprzedniej. Jest to trochę niewygodne, ponieważ na przykład jeżeli mamy jedną kreskę zasięgu, tak w uproszczeniu, to jeszcze potrafi ten sygnał cały czas być podpięty do naszego głównego routera i nie przepnie się do naszego extendera. To jest fajna rzecz, jeżeli na przykład ja mam tak zrobione w domu rodzinnym, że mam taki extender właśnie rzucony do jednego pokoju i kolejny extender jeszcze do kuchni letniej, bo tam ciężko było kable ciągnąć i tak dalej. To są rzeczy do zrobienia na przyszłość właśnie, żeby kable pociągnąć. Na chwilę obecną jest tak trochę zrobione na odpiernicz, tak? No. No ale dobra, mamy extendery, ale jeszcze od niedawna mamy na rynku coś, co się nazywa systemy mesh. I tutaj właśnie na animacji podkradzionej od TP-Linka jest przedstawione, jak działają repeatery, to o czym mówiłem poprzednio, prawda? Mamy główny router, przełącza się na skraju połączenia, łączy się z repeaterem i dopiero gdy się połączy, no to ma tą sieć konkretną. Systemy mesh działają trochę inaczej. To jest właśnie graficzka, animacja przedstawiająca, jak to mniej więcej działa. Niezależnie w którym miejscu jesteśmy naszego domu, mieszkania, cały czas jesteśmy podpięci do jednej i tej samej sieci. Czy będzie o serwerach NAS? Dzisiaj nie będzie. Myślę, że w przyszłości zrobię o nich odcinek, bo według mnie systemy NAS łączył się trochę z backupami, a od backupami też warto po prostu osobno mieć audycję, bo jest tyle możliwości, żeby sobie zabezpieczać nasze dane, że no tak szkoda trochę mieszać temat, prawda? No ale wiadomo, systemy, serwery NAS to nie jest tylko backupy, to są również jakieś właśnie nasze usługi, które chcemy, ale dobra, mniejsza, następnym razem, dobrze? No i systemy mesh właśnie działają w ten sposób, że pozwalają nam po rozstawieniu takich właśnie przedstawionych na obrazku puszeczek, po powieszeniu ich gdzieś, pozwalają nam mieć w tym naszym domostwie wszędzie tą samą sieć, jest fajnie. No i tak mniej więcej to działa. No i jedną z takich ciekawych technologii przy routerach i innych urządzeniach bezprzewodowych jest WPS. Czyli to jest Wi-Fi Protected Setup, tak się rozwija ten skrót. I polega to między innymi na tym, że po naciśnięciu takiego przycisku na routerze i na urządzeniu, które chcemy połączyć, po chwili te urządzenia same z sobą się łączą. Czasami musimy jeszcze wpisać jakiś kod PIN, żeby po prostu nie doszło do jakiegoś włamu tak naprawdę do naszej sieci, bo za pomocą właśnie naciśnięcia tych przycisków automatycznie to się łączy jedno z drugim. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli na przykład kupujemy sobie konsolę jakąś albo jakieś urządzenie, jakiś dekoder, cokolwiek, co właśnie wspiera tą technologię, że od razu to nam łączy, nie musimy kabli ciągnąć, nie musimy się logować nigdzie, tylko od razu klik, klik i już jest podstawowa konfiguracja wykonana. Jeżeli chodzi właśnie o to zabezpieczenie PIN-em, to zazwyczaj jest tak, że na tej etykiecie, która jest pod urządzeniem, jest również zapisany PIN do tego WPS-a, do tej technologii. No i tutaj powiedzmy jeszcze mamy Wi-Fi. W ogóle czym to jest? No to jest nasza technologia, która pozwala na transfer danych. Na chwilę obecną najczęściej wykorzystywane są technologie 4 i 5, Wi-Fi 4 i 5 w tych generacjach. Raczej Wi-Fi 3 już jest mało wykorzystywane. Co nam dają te częstotliwości? Mniej więcej to polega na tym, że częstotliwości te 2,4 GHz pozwalają na to, że zasięg mamy trochę większy, ale transfer jest mniejszy. Przy 5 GHz jest właśnie mniejsza przebijalność ścian, a za to mamy wyższe transfery. I dzięki temu właśnie, że kolejne te wersje technologiczne Wi-Fi mają więcej tak zwanych linków, kurczę, nie pamiętam w tej chwili, jak to jest. Wyleciała mi ta nazwa z głowy. Ogólnie ma więcej możliwości nawiązania jednoczesnych połączeń z różnymi urządzeniami. I na przykład Wi-Fi 5 bodajże wprowadziło coś takiego, że możemy kilka połączeń z danym urządzeniem za pomocą jednej anteny wykonać, tam tych anten, które mamy w routerze. I dzięki temu możemy szybszy transfer mieć na tym połączeniu. Siema Gumball, tak, czujesz się jak na sieciach w technikum? Powiem ci szczerze, że jak robiłem tą prezentację, to czułem się trochę właśnie jak na studiach, tylko tym razem to ja byłem szkopem, przepraszam, wykładowcą. No, kanałów, dobrze, dziękuję Łukasz, już tak, więcej kanałów, dokładnie. No i za pomocą wykorzystania większej ilości kanałów jesteśmy w stanie większe prędkości osiągnąć. Tak jak mamy tam zaznaczone, że przy Wi-Fi 6 mamy 2,4 GHz oraz 5 GHz, nowsza wersja standardu, o ile dobrze pamiętam, właśnie wprowadza 1 GHz do 6 GHz i dzięki temu właśnie mamy mniejsze szanse na jakieś kolizje w przypadku używania innych urządzeń. Jeszcze właśnie jeżeli chodzi o Wi-Fi 2,4 GHz, tutaj często się mówi również o tym, że na tych częstotliwościach działają inne urządzenia, na przykład mikrofalówki, czy tam właśnie jakieś telefony, i dlatego też może dojść do jakichś zakłóceń na tych częstotliwościach. No, jeżeli chodzi o właśnie Wi-Fi 5, możliwe, że w Wi-Fi 4 też to było, mamy coś takiego jak beamforming. Pozwala to nam na to, że router tworzy właśnie takie beamy, tak, promienie, które idą do konkretnych urządzeń po wykryciu, gdzie one tam mniej więcej leżą. I dzięki temu router może lepiej skondensować te pasma. Właśnie bodajże, tak jak miałem na poprzedniej karteczce, o tutaj, na poprzednim slajdzie, mam to zapisane? Nie mam tego zapisanego, mam. Standardy te IEEE, tak, w nawiasie, które mamy 802.11, to właśnie te końcówki AX, ACN, one odpowiadają właśnie w tych standardach tego stowarzyszenia inżynierów, na to, która to jest właśnie generacja, który to jest odpowiedni wpis w tym ich głównym dokumencie z tymi wszystkimi technologiami. Tak, technologie laserowe walące laserem 5G z routera. Dokładnie tak, Gumball. I jeżeli chodzi właśnie o te 5 GHz sieci, to właśnie w przypadku osób, które grają na VR-ze i chcą streamować sobie rozgrywkę na telewizor po Wi-Fi, to zalecane jest używanie właśnie 5 GHz sieci do połączenia, bo no, szybszy transfer pozwala właśnie na to, że nie będzie jakiegoś rwania i tego typu rzeczy. Jeżeli raczej takie osoby właśnie, które mają VR-a, grają same, tak, nie mają podpięcia do telewizora jako osobnego monitora dla innych tam osób siedzących w pomieszczeniu, to tutaj nie ma raczej to znaczenia, no, tylko jeżeli, powiedzmy, mielibyśmy coś sobie oglądać na tych Google'ach, ale to 2,4 również wystarczy. No. I kolejną rzeczą mamy nasze kable sieciowe, ale tu już właśnie wychodzimy z naszej ścieżki bezprzewodowości, wchodzimy w przewodowość. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o kategorię od kategorii trzeciej do piątej, raczej to są już przestarzałe technologie, z tego się nie korzysta. Tu tam te kable zapewniały nam transfery na poziomie około 10 czy tam 100 megabitów na sekundę. Warto też właśnie powiedzieć o tym, jeżeli ktoś wam sprzeda internet i mówi, że no to jest 600 mega na sekundę, prawda? To tutaj to jest megabity, czyli jeżeli chcemy sobie, ile tam megabajtów na sekundę się nam będzie coś pobierało, to musimy sobie to jeszcze podzielić razy 8, tak? Bo 8 bitów to jest 1 bajt. No, warto o tym pamiętać. No tak. No i tak jak mówiłem, kategoria 5 i niżej to są już technologie raczej wycofane. Jeszcze właśnie warto powiedzieć o tych dopiskach UTP i STP, czyli Unshielded Twisted Pairs and Shielded Twisted Pairs, czyli posiadające ekranowanie i nie. No, ekranowanie to jest w kablach zazwyczaj, nie tylko w kablach, ogólnie ekranowanie służy do tego, żeby jakieś zakłócenia elektromagnetyczne bronić, tak? Żeby nie było zakłóceń, żeby elektromagnetyczne pola nie wpływały na to, co się dzieje w kablu. Tak w skrócie. No, jeżeli chodzi o kategorie 5E oraz 6, tak, to mamy tutaj dwa ostatnie zdjęcia pierwszego rzędu i pierwsze zdjęcie drugiego rzędu. Tutaj jest to aktualnie chyba najczęściej spotykana kategoria. W tym przypadku mamy około 1 gigabita na sekundę transferu po takim kablu, co pozwala nam już w miarę sensownie pracować w aktualnych standardach, gdzie na przykład do naszego mieszkania podpięte są jakieś internety po światłowodzie 600 mega czy tam 300 mega. To już aktualnie wchodzi też w standard takie prędkości, prawda? Jeżeli chodzi o kategorię 5E, to E stoi od słowa encased, tak? Enhanced, sorry. Słaby jestem w te śmieszne słówka angielskie. A przy kategorii 6A, A jest od augmented. Kategoria 6A oraz 7 są trochę bratnie, gdzie transfer jest około 10 gigabitów na sekundę i oba raczej są już ekranowane. Jak sami widzimy, kategoria 6 jest unshielded jeszcze. 6A już posiada ten ekran. No dobrze, i jeszcze mamy kategorię 8, która nie jestem pewien, czy już wyszła do produkcyjnego użycia, czy jeszcze nie. Tutaj mamy dwa rodzaje standardu, o czym czytałem. Jeden standard mówi o 25 gigabitach na sekundę, drugi o 40 gigabitach. I oba te standardy są ekranowane, jak sami widzimy właśnie na tej grafice ostatniej. Tam nawet te pary są porządną folią aluminiową potraktowane. Jeżeli chodzi o prędkości tych kabli, no to mniej więcej tak tutaj mamy. No właśnie. Przepraszam bardzo. Jeszcze właśnie warto zaznaczyć, że częstotliwości, z jaką możemy dane przesyłać po tych kablach, również wzrastają wraz z kategorią, prawda? Raczej, jeżeli myślimy o zamontowaniu kabli w naszym mieszkaniu, to warto już jednak patrzeć na coś szybszego, tak? Czyli nie pakować się po kosztach w jakąś kategorię 5E albo 6, tylko już wydać trochę pieniążków i użyć jednak tej kategorii 7 albo 6 A minimum, prawda? Bo to nas zabezpieczy przed tym, że teraz tego nie potrzebujemy, ale na przykład za, dajmy na to 10 lat, nie będziemy musieli znowu tych kabli ciągnąć przez peszle w ścianie. No, jeszcze właśnie jeżeli o to chodzi, kategoria 8, tam mamy to, te prędkości mieć zapewnione nie na 100 metrach, bo 100 metrów to jest ta odległość, na którą te kable maksymalnie powinny być ciągnięte. Oczywiście można i dłuższe, tylko wtedy już dochodzi do zakłóceń. Przy kategorii 8 mowa jest o 30 metrach, także tutaj już jednak też prędkość, nie prędkość, tylko odległość spada. No, światłowody. Czym są te światłowody nasze piękne, nowoczesne i świetliste? To są kawałki włókna szklanego. Ten rdzeń jest wykonany właśnie z włókna szklanego i płaszcz również jest wykonany z jakiegoś tam na przykład plastiku. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że światło, które wpada poprzez ten stożek akceptacji, prawda, pod odpowiednim kątem, jeżeli się mieści w tym stożku, no to ono może spokojnie te promienie światła przechodzić przez nasz światłowód. Odbija się to od warstwy płaszcza i idzie dalej. Jeżeli za duży będzie kąt, pod jakim pada światło do naszego światłowodu, no to tylko ugnie się ta fala i przejdzie na zewnątrz. Tutaj dochodzi do czegoś, co się nazywa odbicia wewnętrznego, ponieważ różnica tam takiego współczynnika odbicia jest mniejsza w płaszczu i to pozwala właśnie na rozchodzenie się tych fal. Jest aktualnie także w trakcie produkcji, w trakcie developmentu kabel właśnie światłowodowy, w którym rdzeń nie jest wykonany z włókna szklanego, tylko właśnie tym medium do przenoszenia tych danych jest powietrze. I o ile taki kabel światłowodowy z rdzeniem z włókna szklanego potrafi 3 terabity na sekundę transferować, to wedle doniesień z jakiegoś tam laboratorium światłowód z powietrzem jako rdzeniem potrafi przenieść 74 terabity na sekundę. Także jeżeli by wyszło to już do fazy produkcyjnej i można było z tego korzystać, no to w znaczącym stopniu trochę przyspieszyłoby komunikację między na przykład Stanami a Europą. No bo trzeba właśnie tutaj wspomnieć, że na dnie oceanu jest światłowód. I ten światłowód łączy Stany z Europą na przykład. No i światłowody takie wykorzystywane w domu wyglądają więcej w ten sposób. Możecie tutaj zwrócić uwagę na takie zaślepki na końcach tych światłowodów. One są zastosowane głównie po to, że jeżeli ten światłowód wepniemy do jakiegoś urządzenia, to w tym urządzeniu jest dioda laserowa albo dioda LED, która generuje światło. I o ile dioda sama LED bez żadnego skupienia nie zrobi jakiejś wielkiej krzywdy, to już laser może oczka trochę poharapać. Dlatego raczej światłowody, ogólnie kable światłowodowe podpięte do jakichś urządzeń, na przykład w ogóle przychodzące nam do domu, prawda, od operatora, warto trzymać z dala od zwierząt i dzieci, żeby sobie te biedaczki krzywdy nie zrobiły. Druga sprawa, że światłowody, z racji, że to jest włókno szklane, też są kruche, więc ciężko tutaj też to jest później naprawić. Raczej dochodzi do czegoś takiego, co się nazywa albo spawaniem światłowodów, co jest dosyć kosztowne, albo po prostu wymiany na nowy, bo zazwyczaj wymiana takiego światłowodu jest tańsza. Są oczywiście również złączki do takich światłowodów, że tam, gdzie jest uszkodzony, to po prostu się go ucina, odpowiednio tą końcówkę zarabia i złączkę daje. Ale to też nie jest rozwiązanie idealne, prawda? W takich przypadkach jednak idealnie by było, żeby to była ciągłość przewodu. No, jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe, które sobie właśnie możemy zamontować w domu, no to mamy router, switch i powerline. Czym są powerline'y? To jest też ciekawa technologia. Pozwala ona mniej więcej na to, że poprzez to złącze, które widzimy na dole, takie żółte, podpinamy to do naszego routera w domu albo switcha, a następnie poprzez gniazdko sieci elektrycznej, po naszych kablach właśnie sieci elektrycznej, wędruje sobie ten sygnał internetowy, czy tamten sieciowy, i szuka drugiego gniazdka powerline, które z drugiej strony również ma to złącze i ono działa jako output. I w ten sposób można sobie na przykład bez ciągnięcia kabli w ścianach zrobić jakiś w miarę sensowny internet. Dawniej, z tego co kojarzę, można było to wykorzystywać do kolejnego telewizora, czy tam dekodera, jak zwał tak zwał, które działają właśnie przez kable ethernetowe. Raczej nie ma się co rozwodzić. Routery są to urządzenia zarządzalne, mają jakiś tam własny system operacyjny, do którego w większości przypadków użytkownik ma wgląd, można to skonfigurować. Switche są niezarządzalne w większości przypadków. Działają w ten sposób, że mają tam w tym swoim systemie operacyjnym, w tym programie wgranym na mikrokontroler program, który szczytuje adres MAC z danego urządzenia i przyporządkowuje go do danego portu, i dzięki temu komunikacja wewnątrz takiej sieci jest w miarę zachowana. Dawniej były jeszcze huby ethernetowe. To były urządzenia bardzo spokrewnione ze switchami, tylko one rozgłaszały sygnał na wszystkie porty. I z racji, że jest to bardzo nieekonomiczne, jeżeli chodzi o wydajność, raczej zrezygnowano z takiego rozwiązania. I teraz właśnie wszędzie mamy switche. No i powerline, no to tak jak już mówiłem, pozwalają sobie miedziuchą w ścianie do prądu pchać internet. No, jeżeli chodzi o takie jeszcze rzeczy związane, pojęcia z taką siecią, no to warto wiedzieć, czym są pakiety. Pakiety to są porcje danych właśnie wysyłane z jakiegoś jednego urządzenia do drugiego i one są przekazywane przez te wszystkie urządzenia sieciowe dalej. No, tak w wielkim skrócie. No. No, ale jeżeli chcemy sobie jakoś tak fajnie zmontować sieć w domu, to warto pomyśleć o szafach rakowych. Mamy właśnie do dyspozycji wiszące i stojące. Stojących raczej w małym mieszkaniu nikt nie będzie montował, bo to jest duża szafa, prawda? Dużo miejsca to zajmuje. Szafę wiszącą można nawet ukryć w jakiejś takiej zwykłej szafie ściennej, prawda? Co dla lustra mamy i tak dalej. I tego nawet nie widać. I te szafy mają coś takiego, że one mają standardową szerokość na przykład 19 cali tego i przestrzeni pomiędzy szynami do montowania różnych urządzeń, tych elementów. A na wysokość mówimy o jednostce 1U. A 1U to jest 1,75 cala, czyli około tam 44 mm. I wszystkie te urządzenia sieciowe do zamontowania w takich szafach skorzystają z tych standardowych wielkości. Więc w tym przypadku no raczej co kupimy, to powinno pasować. Dobra. I co do takiej szafy rakowej możemy włożyć? Przede wszystkim, nie zmieniłem sobie nazwy kabla sieciowego do prądu, tylko wisi mi. No, ale to pierwsze to zwykła listwa energetyczna, tak, żeby zasilić nasze urządzenia wewnątrz szafy. I również ją możemy zamontować właśnie jako element w tej szafie rakowej, prawda? Wtedy nie wisi nam nigdzie jakaś taka dziwna przedłużka, tylko jest to ładnie zmontowane, kable sobie tam spinamy trytytkami, jest git. Krosownica to jest jeden z podstawowych elementów szafy, z którego będziemy korzystać. Służy on do tego, że on jest tak jakby zakończeniem kabli, które wychodzą na budynek, czy tam mieszkanie, w którym pracujemy z tymi kablami. O ile na przykład mamy specjalne zaciskarki dla kabli ethernetowych, tak tutaj również mamy coś, co się nazywa noże krosownicze i za pomocą nich tak jak mamy tam zdjęcie to na dole z takimi pionowymi białymi elementami, tam wciskamy za pomocą tego noża włókna tych naszych skrętek ethernetowych. No i tak jak mówiłem, właśnie to służy do tego, żeby zakończyć nasze kable. Z tego miejsca powinniśmy dopiero łączyć za pomocą specjalnych kabli do switcha. No właśnie, switche i routery, tak jak mamy tutaj, również mogą być zamontowane w szafach rakowych. Też są właśnie odpowiednie edycje dostosowane do montażu w takich szafach. Możemy zamontować komputery. W tym przypadku mamy bodajże dwa Maci, ale również Dell i inne firmy takie profesjonalne produkują urządzenia, które możemy w szafach rakowych zamontować. Czy można kupić taką szafę w IKEA? O ile pamiętam, tak, ma IKEA własne szafy rakowe, tak samo jak IKEA posiada własne urządzenia AGD. No, także można rzucić okiem, nie jestem pewien, a wydaje mi się, że tak. Wiesz co, Gumball? Taki nożyk średnio do zakończenia twojego żywota, bo raczej jest taki tępawy. To raczej wygląda tak, że to jest urządzenie takich pchnięć, które ma taki delikatny nożyk, który nadmiar kabla odcina. Za chwilę pokażę go, bo też mam jego zdjęcie. No i tak jak widzicie, ten pierwszy komputer po lewej, on posiada dwa złącza rakowe, więc on jest taki dosyć wąski. I raczej te komputery są chłodzone w ten sposób, że z tyłu mają cały ciąg wentylatorów, który zasysa albo wypycha powietrze ciepłe z komputera. I dzięki temu nie trzeba jakoś dodatkowo montować chłodzeń, tylko właśnie powietrze na wylot przechodzi. Jeżeli chodzi o takie maczki jak ten Mac Pro na boku, to jest ten odpowiednik komputera za tam 300 tysięcy złotych, prawda? Tak go można skonfigurować. To jest potężna maszyna, która dużo miejsca zajmuje. To na tą szafę, którą tutaj wiszącą pokazywałem, to prawie całe miejsce by zajęło. Więc no... Ona raczej takich rzeczy nie montuje się właśnie w takich gównoszafkach, tylko w takich już stojących, mocniejszych. No, i tak jak mówiłem, narzędzie dla montera. Pierwsze to jest zaciskarka do złącz RJ45, tam RJ14 bodajże, tam 12 też ma. Ta edycja, którą przedstawiłem na ekranie, ma również obcinaczkę do kabli i do ściągania izolacji. To po środku takie ostrze. I za pomocą takiej zaciskarki do złącz możemy sobie szybko zarabiać końcówki do kabli. Nóż krosowniczy po środku, tak jak właśnie mówiłem, z jednej strony ma taki nożyk i drugie to jest do wpychania tych kabli w nasze złącza krosowe, krosownicy. Czy lepsze są takie szafy metalowe czy drewniane? Szczerze, jeżeli trzymają jakiś standard, tak, żeby była ta 19 cali w środku, to nie ma to żadnego znaczenia chyba. Jeżeli chodzi o kwestię uziemienia, to może mieć znaczenie, bo tam wiadomo, jeszcze dochodzą te elektryczne prawa uziemienia, pierdoły, coś tam. Ja się na tym za bardzo nie znam. Ale wydaje mi się, że jakby taka drewniana szafa była zmontowana w odpowiednich standardach, to myślę, że nie ma znaczenia. Jeżeli na przykład komuś się bardziej drewniane podobają, to czemu nie? Jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Ruch Oporu i to jest kanał elektryków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. I oni tam pokazują jakieś rzeczy, które mają na, powiedzmy, swoich wyjazdach do klienta, to tam szafy elektryczne, te takie, co u nas są, powiedzmy, puszki i tak dalej, z korkami i tak dalej, to tam są na przykład właśnie dębowe. Można? Można. Czemu nie? Takie było prawo, że pozwalało na to, żeby drewno było w przemyśle energetycznym, no i działało. Działa do teraz, skoro się nie sfajczyło, prawda? No, słuchaj, Gumball, dałbyś radę takim nożykiem, ale wiesz, no, moi kumple mówią o tym, że ja jestem w stanie pociąć się na przykład kulką od myszy komputerowej. Niektórzy mogą już nie wiedzieć, bo są takie zamieszkłe czasy, ale dawno temu w myszkach były gumowe kulki. Znaczy, te kulki to były metalowe w gumowej osłonce. I kiedyś udało mi się nią rzeczywiście pochlastać odpowiednim uderzeniem, ale nic się większego nie stało. Dobra, łyk herbatki poszedł. No i ostatnie narzędzie podstawowe, czyli ściągacz izolacji. Jeżeli nasza zaciskarka nie ma takiego cuda, to możemy również w takie coś się zaopatrzyć. No i jeszcze z takich właśnie ciekawszych narzędzi, tester kabli. To jest takie urządzonko, w które wpinamy sobie kabel ethernetowy albo telefoniczny i za pomocą niego sprawdzamy ciągłość przewodu. Tak bardzo szybko. To nie są drogie urządzenia, te podstawowe i co? No i fajnie one mogą, gdzie właśnie jest, na szybko nam pokazać, czy kabel, który zarobiliśmy, jest w pełni sprawny. Są droższe urządzenia, które potrafią również na przykład przybliżoną odległość do jakiegoś uszkodzenia pokazać, albo wypluwają częstotliwość, w jakiej pracuje dany kabel. Dzięki temu możemy na przykład dla klienta, jakbyśmy już tak chcieli bardziej profesjonalnie wyjść w montaże sieci, no to może cały na przykład taki wydruk zrobić do załączenia w dokumentacji technicznej danych kabli, prawda? No, tylko że to jest różnica ceny. Taki tester do kabli, ten załączony na zdjęciu, kosztuje jakieś 30 zł, a tamte kosztują jakieś 350 zł i więcej. No. No i oczywiście każdy, kto chce montować kable, potrzebuje dużo końcówek do zakończania kabli. Z tego, co kojarzę, nowsze edycje kabli, tak, tam 7, 8, 6e chyba też, zwłaszcza te, które są ekranowane, posiadają również ekran na tej końcówce. Więc warto zwrócić uwagę, żeby sobie krzywdy nie zrobić, że my sobie tutaj kupimy kabel kategorii 7, chcemy mieć potężny internet w domu, ale kupimy sobie na przykład takie zwykłe plastikowe końcóweczki, no to nie będziemy spełniali już w pełni standardu tego kabla, prawda, tego przewodu. Więc też warto na to zwracać uwagę. Jeżeli chodzi właśnie o montowanie gniazdek ethernetowych, nóż krosowniczy też tam jest potrzebny, bo w ten sam sposób właśnie zakańcza się te przewody w gniazdkach. I również właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli puszczamy w ścianie, w peszli kabel ethernetowy siódmej kategorii, czy tam tej wyższej, to też musi być odpowiednia kategoria tego gniazdka, bo tak jak właśnie końcówki kabli, tak i dane gniazdka muszą być muszą mieć właśnie to ekranowanie i tak dalej. No, no ale to wiecie, jak idziemy w daną kategorię, no to już trzymajmy się tego, bo wiadomo, żeby sobie krzywdy nie robić albo problemu później. No i to jest wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką część teoretyczną. No, mam nadzieję, że się wykład jak na studiach spodobał. Sobie jeszcze wrócę do poprzedniej sceny. Udostępnię ten wykładzik dla wszystkich zainteresowanych, kto będzie. No i co? Zapraszam do dzwonienia. Porozmawiajmy, co tam ciekawego macie do powiedzenia. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że w moim mieszkaniu, które jest przed remontem, cały czas czeka na takie rzeczy, chciałem mieć do swojego komputera stacjonarnego podciągnięte kable. Nie chciałem nic dziurawić, bo nie ma sensu, żeby się bać w takie rzeczy, więc miałem pociągnięty kabel pod dywanem po prostu i tak mi szedł pomiędzy pokojami. Pod drzwiami było odpowiednio dużo miejsca, nadal jest, żeby ten kabel się zmieścił, więc to sobie fajnie działało. Tylko że po 6 latach chodzenia po tych dywanach trochę się już poprzecierał ten kabel, więc na dobrą sprawę wymieniłem go ostatnio na płaski, bo mniej miejsca zajmuje pod dywanem, nie depta się go aż tak bardzo i kupiłem też taki trochę właśnie wzmocniony, żeby nie było problemu. No i to jest takie rozwiązanie bardzo chałupnicze, jeżeli właśnie chcecie być takim szewcem, co chodzi w dziurawych butach, bo zawsze robi komuś innemu robotę, a sam sobie nie ma czasu albo chęci za bardzo później robić. No, jeżeli chodzi o jakieś zabawy z rozmieszczeniem tych kabli po własnym mieszkaniu, jak żeby sobie to zaprojektować, warto zwrócić uwagę na to, że... A może zrobię takie fikumiku, że może Painta odpalę i może mi się uda zrobić przechwytywanie ekranu tylko tak. Tutaj zamkniemy, to na razie ukryjemy i jest tu Paint? Jest Paint, pięknie. Tylko jeszcze sobie to w miarę dam na środek, pięknie. No, czysto teoretycznie, popatrzmy na to, że mamy jakieś mieszkanko, prawda? Może prostymi liniami to zrobię. O, albo jeszcze lepiej, prostokątami. Jeden pokój, tu jakaś łazienka, tu mamy jakąś kuchnię z aneksem, niech będzie. Tutaj damy korytarz, tutaj będzie jeszcze jakiś pokoik i kolejny pokoik i tutaj jeszcze coś damy. Niech będzie taka łazienka z wanną, a tu dajmy na to, że będzie WC samo, prawda? No i tak. Tu mamy kuchnię. Tutaj jakieś gary się myje. Tutaj będzie jakaś płyta kuchenna. No ale tutaj mamy na przykład jakiś stół, prawda? No i na przykład mamy telewizor, no bo często w kuchni jest telewizor też. No to wiemy, że dobrze było do tego telewizora dostarczyć internet. Może trochę powiększę to. Będzie tak ładniej może. No dobra. To tu będziemy potrzebowali jedno gniazdko. W łazience WC raczej nie potrzeba, bo tam się kabli po co komu w łazience prąd w ogóle, prawda? Przy świeczkach się najlepiej siedzi. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie, dajmy na to, że tu będzie jedna sypialnia, tu będzie łóżeczko, prawda? Tutaj jest jakaś taka poduszeczka będzie. No i tutaj mamy kolejny telewizor, bo wiadomo, ludzie też lubią sobie przed snem oglądać telewizję. No i jest. Dobra. I to będzie nasza sypialnia, czyli tu już potrzebujemy drugie gniazdko. Tutaj zrobimy sobie jakieś biuro. Dajmy na to, że tutaj będzie biureczko, tak, z komputerkiem, czyli tu będzie gniazdko. No jeżeli nie mamy biuro, no to fajnie by było też na przykład mieć jakieś drugie dodatkowe gniazdko. Dajmy na to, niech będzie tutaj. Bo o ile tutaj byśmy, chociaż nie będzie potrzeba, damy sobie jedno główne gniazdko, niech będzie. Tutaj damy sobie pokój dziecka na przykład. No to dziecko, wiadomo, też fajnie, żeby miało przy swoim biureczku, gdzie się uczy, też kabel internetowy, tak? Czyli mamy tutaj będzie 3, a tu będzie 4. No i dajmy na to, że tu ma być ta duża łazienka, to też olewamy to. Więc no potrzebujemy 4 kable na dobrą sprawę pociągnąć do jakiegoś miejsca. Dajmy na to, że jak się przebija jakaś firma do nas, do mieszkania, żeby pociągnąć ten kabel, no to zwykle to robi przy drzwiach, prawda? Czyli gdzieś tu będzie wychodził ten światłowód, więc można by było pomyśleć, żeby gdzieś tą szafę zamontować. Więc dajmy na to, niech... No trochę to słabo zaprojektowałem, nie jestem projektantem, więc mniejsza o to. Dobra, dajmy na to, że gdzieś tu będzie ta szafa wisiała, prawda? Więc router dostarczony przez naszego ISP, czyli dostawcy internetu, będzie w tej skrzynce, zapewne będzie leżał na samym dnie. Do środka pakujemy jakiś switch, skoro wiemy, że potrzebne będzie 4 porty, no to kupujemy, nie wiem czy są do szaf rakowych 4-portowe, no to kupujemy jakiś tam 8-portowy switch, prawda? Może wezmę znowu prostokącik, jeszcze zobaczę co tam na czacie piszecie. Sobie mądry wziąłem i zamknąłem transmisję. O. Jaki rodzaj kabli dać na doprowadzenie ze skrzynki do pokojów? Jakie polecasz gniazdka? Są podobno gniazdka z wbudowanym już Wi-Fi, czy polecasz? To jest tak, jeżeli są gniazdka, bo zacznę od końca, jeżeli są gniazdka z wbudowanym Wi-Fi, to zapewne tutaj jest zastosowana technologia Power over Ethernet, o której nie wspomniałem. To jest coś takiego, że w tym przypadku dodatkowym kablem idzie jeszcze zasilanie dla tych urządzeń, więc nie jestem pewien, czy takie gniazdka wymagają dodatkowego zasilania, właśnie one działają tak jakby na wpięcie dwóch kabli ethernetowych, czy z pinów tego jednego ciągną. Tutaj trzeba było przeczytać. Czy polecam takie rozwiązania? I tak i nie. Wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć jakiś w miarę duży zasięg, czy nie. Czy nam na tym nie zależy. No bo bądźmy szczerzy, przepraszam, jeżeli mamy gniazdka, które są siłą rzeczy nieduże, to też nieduża będzie antena nadawcza w nich. Więc pytanie właśnie, jakie to by miało zasięg. Na pewno byłoby to takie rozwiązanie bardziej czyste niż walenie access pointów w różnych miejscach pokoju, prawda? Jakim kablem doprowadzić do pokojów? Wydaje mi się, że jeżeli kogoś na to stać, lepiej już zainwestować w kable 7. generacji, tak, te Ethernet, te 7, jak to tam było, 7, 7-ki. One są ekranowane, one są szybkie, więc też problem z częstotliwościami jakimiś tam z zewnątrz nie powinien robić im krzywdy. Wiadomo, ale pociągnięcie, jak w tym przypadku, 4 kabli ethernetowych tego typu, dajmy na to, że to będzie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 metrów minimum. Tutaj dajmy na to, że podobnie. No tutaj niech będzie z 15. To jest strasznie małe to mieszkanie, tak sobie myślę. No, ale trochę tych metrów kabli wyjdzie, nie? I o ile taki najprostszy kabel 5E, to tam można zapłacić złotówka za metr, coś w tym stylu. Jak się kupuje w hurcie, to przy tych wyższych generacjach, to jednak to już trochę się droższe robi. Nie, będę szczery i powiem, że nie patrzyłem na ceny, bo na chwilę obecną mnie to tak też średnio interesowało. Oho, chyba będziemy mieli telefon, bo Artur mnie dodał do kontaktów, no ale za chwilę zobaczymy. No i tak, no, także jak kogoś stać, to warto jak najwyższą generację wrzucić, no bo wiadomo. Jeszcze widzę, że tutaj coś Etam pisał. Jak się trafiła skrętka przerwana, znalazłem, gdzie wróciłem kawałek. Tak, no można to właśnie zlutować, zaizolować i tak dalej. Można właśnie to zaizolować, ale no. Jak to się ładnie mówi, jak większość przewodów, raczej zaleca się, żeby tego nie lutować, tylko zastosować odpowiednie złączki. Prawda? Adam pyta, ale czym wyższa częstotliwość, tym mniejsze anteny? Szczerze powiem, że nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj trzeba by było się już bardziej w ten temat zagłębić. Ja tutaj raczej chciałem tak bardzo ogólnikowo przedstawić, jak można sobie to właśnie zmontować. Jeżeli chodzi o właśnie konkrety w tym temacie, no to nie mam niestety w tym momencie takiej wiedzy. Ale jeżeli ty wiesz o czymś, no to z chęcią posłucham też i myślę, że słuchacze również. No, ale wracając do tego, jak już wiemy, ile tych kabli potrzeba, no to wiadomo, będziemy mieli patch panel jakiś. Będziemy mieli pod spodem jakiegoś switcha. No, jakiegoś switcha. No i z tego switcha będziemy mieli tam routerek od naszego ISP, prawda? Dorysujmy mu jeszcze antenki. Raz, dwa. No i pięknie. A czy przy projektowaniu smart house lepiej mieć takie gniazdka, czy bez różnicy? Wydaje mi się, że lepiej by było zainwestować już w konkretne access pointy, z tego względu, że to jest takie dedykowane rozwiązanie, które jest w odpowiednich standardach i masz pewność, że to będzie raczej niezawodne. W przypadku takich gniazdek to raczej kojarzą mi się takie rzeczy z rzeczami robionymi przez kolegów z Chin, raczej bez jakichś standardów od IEEE. Bo to oni muszą raczej przyklepać wszystkie technologie, które wchodzą do użytku dziennego. O, widzę, że tutaj mi się nie mieści w kadrze jeszcze trochę ten mój rysunek, jego spód. To sobie go trochę podniosę. I teraz. O, może sobie to jednak trochę zmniejszę. O, i teraz będzie git. Dobra. To rysujemy dalej i patrzę, co tam piszecie. No, dobra. I jeżeli mamy nasze patch panele, dobra, to tak, patch panel u góry. Montujemy sobie gniazdka w patch panelu za pomocą naszego noża krosowniczego. I od tyłu te kable będą wchodzić. Do pierwszego gniazdka na przykład. I z tego gniazdka będziemy montowali je w switchu. Dlaczego zaleca się używanie krosownic, czyli właśnie patch paneli? Ponieważ jest to wtedy łatwe do opisu, co do jakiego pokoju jest podpięte. I łatwo możemy dzięki temu wymieniać na przykład switche i tak dalej. Nie ma aż takiej plątaniny kabli. Bo gdybyśmy prosto podpinali kable idące z pokojów do switcha, mielibyśmy mniejszą możliwość zarządzania tym wszystkim. A tak, za pomocą właśnie krótkich kabli, zwanych patchcordami, możemy sobie właśnie ładnie to pospinać. Można wykorzystać istniejącą sieć elektryczną do sieci też lub telewizyjną. No, tak jak mówiłem, są te właśnie power, jak to się tam nazywało ładnie? No, te urządzenia, które przesyłają sieć internetową po kablach do prądu, prawda? I możemy to wykorzystać, tylko tam chyba ograniczenie jest do 300 megabitów na sekundę, więc nie jest to też najbardziej optymalne rozwiązanie. No, ale też trzeba tutaj powiedzieć, że to nie jest tak, że sąsiad będzie mógł nasz internet odbierać w ten sposób. Tutaj jest tak to zrobione, że przez licznik to nie przechodzi dalej, także jesteśmy wewnątrz naszej sieci lokalnej, nawet prądowej, zatrzymani. No. No i dobra, lecimy sobie dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niech będzie. Tu jeszcze weźmiemy sobie jakąś gruby sznurek i będziemy rysować. No, i co z routerem jeszcze, bo tutaj warto powiedzieć. Router zwykle właśnie ma to wejście, z którego router pobiera internet, tak? I ma te gniazda, tak jak pokazywałem, jeszcze właśnie lanowskie, na których rozgłasza internet. I wystarczy, że podepniemy sobie do tych gniazdek nasz switch, no i ten switch już będzie dalej rozgłaszał te informacje. Istnieje coś takiego, co się nazywa bodajże multiline, ale tego nie jestem pewien, ale chodzi mniej więcej o to, że switche i routery można połączyć na przykład większą ilością kabli, dzięki temu nam się przepustowość łącza zwiększa, prawda? Ale to też trzeba sprawdzić, czy dane urządzenia wspierają takie technologie. No, ale zazwyczaj łączymy router ze switchem jednym kablem, prawda? Narysujemy, lepiej może nawet na czerwono to będzie narysować. O, tak. A następnie łączymy sobie poszczególne pomieszczenia już ze switchem, prawda? Czyli mamy tutaj na przykład pokój 1, pokój 2, pokój 3 i pokój 4. No i dzięki temu te nasze nasza sieć już jest w miarę ogarnięta, prawda? Mamy wtedy już informację, gdzie dany kabel leci i wszystko powinno być już ładnie połączone. Jak mamy gniazdko, to już właśnie przy tym gniazdku, na przykład w jakimś salonie czy coś, możemy zamontować sobie już kolejny switch, jakiś mały, prawda? Tak jak pokazywałem na w poprzednich slajdach, i z tego switcha już połączyć sobie telewizor, konsolę, jakieś access pointy, komputer, co nam tam będzie potrzebnego, prawda? Bo wiadomo, że taki routerek wrzucony w szafę rakową, no to ta metalowa szafa będzie działała jak klatka Faradaya. Klatka Faradaya to jest taka struktura, która powoduje, że ładunki elektryczne zbierają się na powierzchni i ona też chroni przed tym, że tam nie wychodzą za bardzo fale elektromagnetyczne z tego, więc ograniczy nam trochę to internet. Więc fajnie jest zastosować sobie jakieś access pointy też w tym mieszkaniu, więc też można na przykład przeznaczyć konkretne punkty tego naszego switcha i patch panelu na to, że access pointy sobie podepniemy właśnie, czyli te access pointy to są te urządzenia podpinane do sieci internetowej, które służą tylko i wyłącznie do rozsyłania Wi-Fi. No. No i tak to wygląda. Na dobrą sprawę chyba wszystko, takie wszystkie te podstawy sobie omówiliśmy. To Misiu pisze, że niestety już mu rozciągnęli kable kategorii 8.1, już chyba wszystko zatynkowane, ogładzone. Kategoria 8 jest jak najbardziej szybka, no bo im wyższa kategoria, prawda, tym wyższe masz te transfery możliwe. Więc w przypadku, jak masz 8, no to raczej jesteś na wiele lat do przodu już załatwiony, jak to się ładnie mówi, prawda? Jeżeli jest dostawca, oferuje światłowodowy internet, wiesz co? No, światłowodu tak czy siak sobie nie będziesz montował w ścianach, bo wydaje mi się to przerost formy nad treścią i taki trochę overkill, jeżeli chodzi o o to, co światłowód może nam dać. Moim zdaniem lepiej jest właśnie zamontować sobie kategorię 7 albo 8 i z tego korzystać, bo mniejsza szansa na uszkodzenie tego wszystkiego. Poza tym no, światłowody do sieci lokalnej używa się raczej w jakichś serwerowniach, gdzie naprawdę duże transfery są używane, a jeżeli chodzi o sieć domową, to nawet karty sieciowe raczej nie będą w stanie wygenerować takiego ruchu. Więc kategoria, no bo tak, no, tak jasno mówiąc, nie? Gdzie będzie możliwość przetworzenia 25 gigabitów na sekundę? Dyski twarde komputerów raczej nie przetworzą takich informacji, więc tutaj będzie bottleneck, choćby nawet. No. Więc jak najbardziej, jak ci ósemki położyli, to chłopie, jesteś na lata ustawione. No. Herbatka przepita, bo już mi trochę zaschło w gardle. No i tak. No i tak, tak to właśnie wygląda te nasze sieci. Mam takie fuchy właśnie często, że coś tam w szkole mojej żony trzeba zrobić, no to właśnie teraz się przygotowuję na. O, dzień dobry, pies przyszedł. Dzień dobry, panie pies. No, także tutaj się przygotowuję właśnie, bo będę musiał trochę się pobawić z routerami, z konfiguracją i tak dalej. Bo właśnie tutaj warto też o tej konfiguracji powiedzieć, prawda? No bo mamy te zarządzalne routerki. No i na nich możemy sobie zmontować na przykład to, że na przykład mamy dla urządzeń jakieś konkretne IP. Dzięki temu, bo wiadomo, zazwyczaj automatycznie rozdawane są adresy IP w naszej sieci. O, dzwoni psycho. Dzień doberek, jak się pan miewa?
A to już ja odebrany jestem, tak?
Tak, tak, już jesteś odebrany. Witam w naszym radiu. No.
Okej, spokojniutko. To ja mam takie pytanie. Jeśli nie mam ani możliwości podłączenia kablowego, ani światłowodowego, tym bardziej, to z jakiego internetu bym mógł skorzystać? Takiego bez limitów.
Takiego bez limitów?
Czyli jest... istnieje taka rzecz w Polsce.
W Polsce no, raczej nie ma, z tego co kojarzę, sieci LTE czy tam jakieś 5G bez limitów. Jest to problematyczne. No tutaj trzeba patrzeć, co oferują firmy dostarczające internet. Wiem, że na przykład, nie wiem czy nadal to ma, ale jest takie coś jak New Mobile. Ale to już nie bierzcie tego jako jakieś tam reklamy. Oni swego czasu mieli właśnie...
Halo,
nie słychać mnie?
No. Czyli co?
LTE, czyli to jest technologia tak zwana 4G, tak? Teraz modne są te maszty 5G, co dają homoseksualnego koronawirusa.
Dobra,
coś
weź,
no?
Nie będziemy tu trollować siebie nawzajem. Po prostu się pytam, naprawdę.
No to LTE
bo
to...
Bo nie mam możliwości podłączenia żadnego kabla. Drogą radiową też chyba nie da rady, bo nie ma zasięgu, nie mam zasięgu jakiejś tam korporacji, czy jak to się nazywa.
Jasne. No to jeżeli nic takiego nie
udostępniła,
masz. I jest coś takiego właśnie, że New Mobile miało swego czasu internet na kartę, tak? Czyli montujesz sobie w jakimś routerze
Tak,
pod
ale to nie
USB.
ma,
No.
że bez limitów. To jest jakiś tam limit
Tak.
do iluś tam
Tak,
gigabajtów, nie?
tylko tych gigabajtów tam jest bodajże 150 czy 180. No i to powiedzmy z tego dużo. Jeżeli chodzi o bezlimitowe, to
No dobra,
poczekaj.
sprawdźmy sobie
Za
takie
Mojskie
gdzieś
Drogi pisze
indziej.
na czacie, że w Polsce istnieje internet radiowy i jest bez limitu. Ja mam coś takiego. No, tylko pytanie, czy to jest ten internet taki, jak montowali dawno temu na kościołach, tak? W mojej miejscowości działała firma
A
SIS,
no widzisz,
szybki
już mnie
internetowy
przerywa, bo
SIS.
ja mam z innej sieci komórkowej i
No.
tak mi się nie.
No, no
I
to.
cię słabo słyszę
O,
i
to
chyba ty mnie w
przepraszam.
ogóle.
Nie, no ja cię bardzo dobrze słyszę. No. Ale nie wiem, nie wiem. Czy mnie bardzo dobrze słyszysz, czy mnie nie słyszysz?
No przerywa mnie albo ciebie, nie wiem, raczej mnie, bo ja mam takie niestabilne łącze, że nie wiadomo kiedy.
Okej, okay, no to ja cię bardzo dobrze słyszę, jeżeli o to chodzi. No, ale no.
Okej, koniec tematu. Takie zapytanie tylko miałem, po
Okej,
prostu.
okay, no, no to
Nic więcej.
raczej takiego internetu bez limitu w Polsce chyba nie ma, niestety, w tym momencie. No, o, psycho sobie poszedł. No, poczuł się chyba za bardzo strollowany z mojej strony. Przepraszam, psycho, wybacz mi. No. I o czym tam ja ładnie mówiłem? Aha, tak, że na routerach, no, możemy sobie pokonfigurować różne fajne rzeczy i między innymi to jest to, jak się ma nazywać nasza sieć Wi-Fi, która jest rozgłaszana. Możemy ustalić sobie, jakie adresy IP albo MAC mają dostęp do naszej sieci, prawda? Bo czasami bywa tak, że nie mamy za bardzo możliwości ustawienia jakiegoś mocnego hasła, bo nie wiem, bo ktoś powiedział, że nie chce takiego hasła i tyle, bo nie zapamięta. I możemy sobie zamontować wtedy whitelisty adresów MAC. I właśnie adresy MAC to są adresy fizyczne kart sieciowych i każde takie urządzenie, które podpinamy sobie do Wi-Fi. Oho. Dzień doberek, nawet dobry wieczorek.
No, cześć, tu Rafał. Akurat niedawno się wyłączyłem, ale słyszę, że rozmawiacie o sieciach. I mam pytanie. Ja mam internet z T-Mobile, to jest LTE. Oglądałem jeden filmik na YouTubie, że ktoś był w stanie połączyć, jakby zagregować z kilku dostawców internet, bo mam też w okolicy antenę Play. Czy jest to trudno zrobić? I jak to zrobić, żeby mieć jeden internet od kilku dostawców połączony?
Taki połączony, wiesz co? Nie wiem, może są do tego jakieś specjalne oprogramowania do telefonu albo routery, które łączą takie rzeczy. Bo tutaj warto powiedzieć, że są routery pod USB, takie wyglądające trochę jak pendrive. Do nich możemy wpiąć kartę SIM. Sam z czegoś takiego korzystam w domku etniskowym. I mamy później takie większe skrzyneczki, które właśnie mają całe to oprogramowanie do zarządzania tymi routerami pod USB. I w ten sposób myślę, że można by było to jakoś zrobić. Nie kojarzę takich rzeczy. Jeżeli chodzi o telefony, no to w telefonach mamy możliwość na przykład wpięcia dwóch kart SIM, prawda? Masz tam te dual SIM i tak dalej. No i
Tak, ale
no.
nie, u mnie to nie załatwia sprawy. Ja to już trochę przerabiałem. Ja w lesie mieszkam i musiałem antenę na dachu. Tam trochę się tego uczyłem. Ustawiłem pod jedną antenę kierunek na masz, ten BTS. No i w końcu ten internet jakoś tam chodzi. Te 7 mega mam, ale to jest maksimum, co ja mam. A
No.
jest jeszcze kolejna sieć i jest koleś na internecie, jeden robił takie rzeczy, ale ja tego, kurczę, informacji nie znalazłem na żadnych forach, jak to zrobić. Czyli jest to coś do zrobienia, ale dosyć trudne. No i myślałem, że może.
Nie, nie, ja zawodowo jestem raczej programistą, jakimiś tam właśnie tematami sieciowymi, to zajmuję się z doskoku. Więc tutaj nie mam też za bardzo też wiedzy w tym temacie. Może ktoś ze słuchaczy wie, to może zadzwoni i powiedzmy podzieli się taką informacją, jak można było to zrobić. No, bo to jednak, wiesz, temat jest taki jak na elektrodę, a
No
nie,
trochę tak,
no.
trochę tak. No. W każdym razie na pewno jak się mieszka, a ten internet w ogóle, bo ja mam właśnie ten nielimitowany w T-Mobile. On był, później go nie było i znowu jest. W zasadzie on jest. On jest. Za te 50 zł chyba nawet płacę, czyli dosyć tanio.
Dosyć tanio, no jak na nielimitowany ten, to całkiem nieźle, no.
Tak, ale on czasami spowalnia, no bo to na wsi, jak więcej ludzi zaczyna chyba używać internet, jest ta jedna antena, no to no, może być czasami gorzej, ale tak. Netflix chodzi.
No, no to dobrze.
Że Netflix chodzi, a kiedyś nawet tego nie było, no ale no trzeba trochę posiedzieć na tym i żeby dobrze to skonfigurować, no z której anteny korzystać, jak ktoś tak dupnie mieszka jak ja, no powiedzmy, pod względem internetu.
No właśnie pytanie, mam... no, no mów.
No. Jeszcze jedno mam pytanie, szwagier teraz, no to bo teraz na wsiach montują wszędzie ten światłowód, ale to też zależy jak się mieszka. Szwagier mówi, że teraz jak mu montowali internet, to mówi mu, powiedzieli koniecznie, bądź jak to montują, bo jak im tam flaszkę kupisz czy coś, to ci ten światłowód dociągną do samego domu, a nie do słupa.
Tak.
Czy to ma sens?
To ma sens taki, że w moim przypadku, bo u mnie w domu rodzinnym właśnie ja ze wsi pochodzę, to jak montowali, najpierw pociągnęli po słupach światłowód i przy każdym słupie zostawili jeszcze takie duże pętełko światłowodu, żeby w razie czego podpiąć. Więc już jak przyszło co do czego, to oni się tam tylko wpięli do odpowiedniej skrzynki, pociągnęli do domu mojej mamy ten światłowód, przewiercili się przez ścianę, przepchali go do miejsca docelowego, no i jest. Także...
Ale to czyli położyli światłowód, a nie jakiś tam no ten zwykły sieciowy kabel, tak?
Tak, tak, tak. Światłowód doprowadzony do domu, dokładnie.
No ale to chyba, ja zrozumiałem tak, że to trzeba o to powalczyć, że to nie jest standardowa procedura.
Wiesz co, może wszystko zależy chyba od firmy, która to robi. I jakie oni mają podejście do tego. Ja chwilę z tą firmą walczyłem, bo ja zamontowałem sobie serwer w piwnicy tam w tym domu rodzinnym. I miałem problemy, żeby sobie udostępnić, przekierować porty na ten serwer, bo nie miałem za bardzo wjazdu na ten router. No i mi powiedzieli, no to musi pan sobie tam dokupić usługę odpowiednią i będziemy panu przekierowywać wszystko na pana router i pan sobie już to skonfiguruje jak pan chce. No i dopiero w ten sposób mogłem to pojechać, także wiesz. Więc pytanie, jak ten twój szwagier ma, jak tam umowa wygląda, nie? Czy to jest rzeczywiście światłowód doprowadzony do mieszkania albo domu, czy światłowód jest po prostu nośnikiem tym głównym, a oni doprowadzają tylko Ethernet? Wydaje mi się, że doprowadzenie samego Ethernetu jest chyba też nie bardzo sensowne, bo one są dosyć na warunki atmosferyczne wrażliwe.
No tak, no ale jest tańszy, tak?
No jest tańszy, jest tańszy.
Może jak tam jest skrzynka, wpięcie, no nie wiem. No u mnie śpiewka przyszłości, niby w całej Polsce ma być ten światłowód, ale jak ja się dowiadywałem, to u mnie nie prędko, po prostu im się nie opłaca ciągnąć. Także to jest w całej Polsce, ale tam, gdzie im się opłaca, a nie jak ktoś daleko mieszka, czy wieś ma mało mieszkańców. To już jest takie utrudnione. No,
no mój kumpel z takiej średniej wielkości wsi ma ten problem, że właśnie on mieszka też w lesie, tylko ten światłowód tu już jest tak na wyciągnięcie ręki, już tak, już go tak wącha, tak już by go widział, już by go sobie sam pociągnął. Tylko problem jest taki, że pomiędzy działką jego, a działką sołtysa, który jest tam odpowiednio dalej, jest jako, tak jakby jako sąsiad, są jeszcze dwa pola rolne, na których są słupy i przez te słupy trzeba przeprowadzić ten światłowód. I żeby ten światłowód przeprowadzić, to najpierw musi tam się odpowiednie procesy w tam samorządzie muszą być przeprowadzone. I dopiero w ten sposób to musi być pchnięte. I chyba już tam rok chyba o to walczą.
No tak, to jest blisko, ale jednak daleko.
No dokładnie, już tak, jak to się ładnie mówi, lizanie lizaka przez szybkę.
No, albo przez papierek, tak, ale no to jeszcze chwilę. No dobra, no to chciałem to...
No, ale wydaje mi się, że to może być tak jak Zamojskie Drogi pisze na czacie, że w bambuko go robią z tą flaszką. No, że raczej powinni doprowadzać normalnie światłowód do mieszkania, tam dać router, który ma wejście światłowodowe i dopiero ten router miedzianką przeprowadza dalej sieć.
No możliwe, to tego nie wiem, w każdym razie on brał wolne z pracy, koniecznie żeby być podczas instalacji. No, życie uczysz zawsze lepiej być, jak ktoś ci coś robi.
No,
czy to ma sens, czy nie, ale lepiej być, ale no faktycznie może ten, no mój problem to jeszcze nie jest, światłowodu właśnie nie doczekam. No dobra, to dziękuję bardzo za informację i
dzięki za telefon.
Ewentualnie do następnego.
No, do usłyszenia, hej, hej. Cześć. No i to był Rafał. No. Także jak sami widzicie, światłowody są, tak. Dużo osób właśnie liczy na to, że im te światłowody podepną, bo to jest jednak taka szansa dla osób z małych miejscowości na to, że będą mieli jakiś w miarę sensowny internet. No bo tak jak gdzieś tam wcześniej mówiliśmy o tym, że montują na kościołach nadajniki radia. Nie Radia Maryja, ja tutaj dalej do tego wątku podejdę. Ten internet radiowy nazywał się SIS, szybki internetowy sygnał. On był przez właśnie z anteny kościoła był tam nadajnik zamontowany i ministranci jak przychodzili na mszę, tak, do tej posługi, to mieli możliwość wyłączenia tego w całej miejscowości, w całej wsi. I był wielki dramat, że tutaj biją dzwony, wszystkim pada internet, bo się bawił ministranci. No, ale w końcu zrobili z tym porządek i to było jakiś lat temu 20, o ile mnie pamięć nie myli. Jeszcze trochę po tym, dobra, może 15 lat temu ostatni klient zwolnił im się, bo to był internet 512 kilobitów. No, sam 256. Mi ostatecznie nie było dane zasmakować życia po takim internecie. Ja od razu w Neostradę poszedłem. Dokładnie to moi rodzice. No, bo ja za duży gówniak byłem jeszcze na ten czas. No. No, a co do tych routerków, tak jak mówiłem, że na przykład sobie zamontowałem w piwnicy serwer, to właśnie można też sobie przygotować osobne gniazdko, które by było podpięte do sieci, do takiego serwera. I na routerze potrzebujemy zrobić konfigurację przekierowania portów, żeby odpowiednie porty właśnie na konkretny adres IP wskazywały. I dzięki temu możemy sobie na przykład postawić jakiś serwer w domu. Ale może właśnie w domowego serwera, tak jak ktoś na początku odcinka zapytał o NAS, to już właśnie wtedy sobie pogadamy o tym. No, także tak się sprawa ma. No. Ja proponuję chwilę przerwy, może zarzucę jakimś śmiesznym kawałkiem i zaraz wracam, a tymczasem sobie przepłukam gardło herbatką. Mam nadzieję, że wam krzywdy nie zrobiłem taką dziwną muzyką. Ostatnio słucham tego jak szalony, bo mi się bardzo podoba linia basu w tej melodii. No, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat sieci, na temat tego, jak to macie u siebie zbudowane, albo jak można te rzeczy poprawić, no to zapraszam do dzwonienia. No, bo to taka audycja, możemy sobie chwilę jeszcze o tym porozmawiać, bo niebawem się będę zawijał, jak już nie będzie publiczności chętnej do dzwonienia albo do rozmów na czacie. No. No, a powiem wam szczerze, że zrobienie sobie takiego nawet prostego, jak ja mam, pod dywanem kabla, który doprowadza internet do mieszkania, to jest fajna rzecz. No. Ale też musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli macie jakieś telewizory i mają gniazda internetowe, które na przykład mają niższą jakość niż wasz kabel, czasami właśnie tak jest, że mają właśnie te gniazda słabszej jakości, te telewizory, tak nawet starsze, nie? Na przykład na 10 tam tych megabitów, no to tak A jeżeli mają na przykład Wi-Fi, to możliwe jest, że to Wi-Fi będzie działało lepiej niż połączenie po kablu. Także też miejcie na uwadze to, gdy się bawicie. No to Misiu pisze, że zaraz zadzwoni. No to czekam, czekam z utęsknieniem. No. Mam nadzieję, że wam się podoba mój styl nadawania i to, że tak bardziej wykładowo to robię. To chyba coś nowego w tym radiu, chociaż nie jestem pewien. No, ale jakoś tak mam przyzwyczajenie, jak już mówiłem kiedyś. No, bo od wielu lat się podcastingiem zajmowałem. Dalej się zajmuję trochę. No, nawet to miało raczej początkowo wyglądać jako podcast, ale na żywo rzeczywiście jest jakoś tak fajniej. No. No, pies mi usnął, leży pod drzwiami, bo go nie mogę wypuścić, bo jestem zajęty. No, ale chrapie, nie ma co mu przeszkadzać. No, i czekam na telefony. No, także jeszcze chwilę muzyczki. No, rzuciłem jeszcze wcześniej na Discordzie, zapraszam na Discorda jak najbardziej, rzuciłem informację, czy chętni byście byli na zrobienie sobie właśnie takiego afterka za chwilę. O, Tomisiu dzwoni. Witaj, Tomisiu. Słyszymy się?
No, rzuciłem jeszcze wcześniej na Discordzie.
Halo? Bo chyba słyszałem...
Chętni no, byście byli...
Okej.
Okay. Właśnie takiego afterka za chwilę.
Dobra, radio słyszę, dzwoni. Proszę ściszyć.
No, przepraszam.
Spoko.
Bo słuchałem ciebie na komórce od komputera.
Jasne.
Wiesz co, bardzo fajna audycja.
Dziękuję.
Słyszysz mnie teraz?
Tak, słyszę cię jak najbardziej.
No, bardzo fajna audycja, także gratulacje i...
Dziękuję.
Bardzo tak technicznie dzisiaj jest, ale ja tak bym chciał trochę filozoficznie teraz może zacząć. Bo wiesz, bo tak widzę, że jest taka tendencja ogólnie w Stanach i w tych bardziej rozwiniętych krajach, że coraz więcej usług, coraz więcej różnych serwisów, wszystko zmierza ku temu, żeby, że tak powiem, ograniczyć papierologię i robić wszystko przez internet. Tutaj mam na myśli, wiesz, czy składanie podatków, czy składanie jakichś aplikacji do urzędów i tak dalej. Czyli internet w sumie stanie się taką bardzo niezbędną rzeczą dla obywateli. I moje pytanie jest takie, jak odnosisz się w związku z tym do tego, żeby wpisać możliwość dostępu do internetu jako takie podstawowe prawa człowieka, tak jak jest prawo do edukacji.
Mm-hmm. Internet prawem, nie towarem. Jak to mówią pewne
no tak,
grupy.
Bo wiesz, mm-hmm. W Ameryce panuje takie przekonanie, że jeżeli od obywatela się wymaga, żeby robił coś przez internet i nie ma możliwości już praktycznie, żeby robić to w jakiejś innej formie, czy wysyłania pocztą, czy telefonicznie, to jest takie prawo, które narzuca, żeby temu człowiekowi właśnie dostarczyć internet, powiedzmy, nie? Że nie może być coś takiego, że od obywatela się coś wymaga i nie daje mu się narzędzi do tego, żeby to wykonywał, nie? Więc w związku z tym pytanie, czy każdy człowiek powinien mieć zagwarantowany dostęp do internetu wtedy, nie?
Szczerze, wydaje mi się, że tak, ale w tym przypadku trzeba sobie zadać pytanie, czy na przykład idąc do biblioteki, czy jakiegoś tam odpowiednika, nie mamy możliwości użyć takiego komputera z internetem. Z tego, co kojarzę, na przykład u mnie na uczelni, jak byłem na studiach, były po prostu komputery rozstawione na korytarzu i można było z tych komputerów korzystać. Tam nie były one jakieś zaawansowane, to raczej były właśnie jako takie stacje robocze, żeby coś sprawdzić na szybko w internecie. I jakoś to działało, prawda? No bo jednak studentowi w aktualnych czasach coś, no potrzeba tego internetu na szybko nawet, żeby coś sprawdzić. No ale też nie każdy, jak ja byłem na studiach, miał smartfona, żeby mieć dostęp do takiego internetu.
No i też nie każdy jest studentem, bo co
dokładnie
z takimi
tak.
osobami, które tak jak na przykład tutaj kolega mieszka w lesie i pracuje na przykład, wiesz, jakoś zdalnie z domu i potrzebuje ten internet. czy po prostu on nie powinien mieć zagwarantowanego dostępu w jakiś sposób do internetu, jeżeli jest dla niego to, wiesz, uciążliwe, żeby gdzieś dojeżdżać, żeby mieć, wiesz, dostęp do internetu.
No, wydaje mi się, że jeżeli od obywatela wymagane jest właśnie to, żeby robił coś przez internet, tak, składał jakieś podatki, cokolwiek, no to wydaje mi się, że tak, powinniśmy też w tą stronę iść. Jeżeli chodzi o Polskę, no to powoli ta informatyzacja wiosek jakoś idzie, nie? Tam podpinane są te światłowody, no ale to idzie krew z nosa, bo te firmy też, bądźmy szczerzy, no działają jak większość firm, które wygrały przetargi na duże fundusze, nie? Więc no, oszczędzają na kablach, oszczędzają na wszystkim. No, a...
no to pytanie, no. Czy w takim razie, no bo wiadomo, że internet nie może być za darmo dla wszystkich.
No tak, no tak.
Chodzi o to, żeby przyłącza były dostarczone, jeżeli nie przez prywatną firmę, to żeby urząd miasta, czy gmina, czy gdziekolwiek tam gdzieś ktoś mieszka, żeby po prostu we własnym zakresie, w jakichś kosztach własnych dostarczył ten internet na tą wioskę, a już takie instalowanie bezpośrednio przyłączy w domu, no to już by był na koszt poszczególnych klientów, ale sam fakt, że ten internet byłby w tej wiosce dostępny, nie? Mhm.
No, myślę, że to by było, wiesz, bardzo spoko, no tylko, że też na chwilę obecną nie ma takiego czegoś, że wymagane jest zrobienie czegoś przez internet w Polsce, nie? No w Stanach wiadomo, tam jest trochę inna kultura, no to tam może być takie coś wprowadzone. W Polsce na dobrą sprawę, idąc do urzędu, jesteś w stanie wszystko załatwić, nawet czasami chyba szybciej niż składając przez internet. Chociaż z zakładaniem firmy przez internet wydaje mi się, że jest szybkie, bo jak ja zakładałem swoją firmę w zeszłym roku, no to mi to łącznie czasu, który spędziłem nad tym wszystkim, to mi zeszło chyba z pół godziny. Razem z wypełnieniem dokumentów, wysłaniem tego, no trochę długo się czekało, aż to wszystko się tam przeprocesuje, ale jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, no to szybko. No, ale tak jak mówisz...
Też mogłaby być ograniczona biurokracja, bo mi się wydaje, że w Polsce jakaś tam, może nie jest gigantyczna, ale jakaś tam biurokracja panuje i umożliwienie załatwiania pewnych rzeczy przez internet mogłoby też jak gdyby obciąć no, taką przerośniętą biurokrację też, nie? Urzędową.
Tak, tylko że musiałyby to robić odpowiednie służby, dobra, nie, może nie służby, to jest złe słowo, powinny to robić politycy, te wszystkie prawa wprowadzać, którzy znają się na rzeczy. Bo jeżeli ministrem cyfryzacji jest 70-letnia osoba, która z komputera raczej nie korzysta, prawda? Mieliśmy takiego przez chwilę. No to tak średnio, prawda? Bo on wie, że internet to jest coś i w tym internecie to się dzieci grają w gry. Ale nie wie na przykład o tym, że nawet mimo, że jest ministrem tej cyfryzacji, no to tam infrastruktury, to nie wie o tym, że nawet można podatki płacić przez internet. No, od tego czasu trochę się zmieniło.
Rzecz, że tak powiem, oczywista, że o takich rzeczach powinien decydować osoba, która się na tym zna. No, to już nie ulega wątpliwości, że to jest taka podstawa.
Tak, to się chyba technokracja to się chyba nazywa, nie? Że specjaliści rządzą daną dziedziną, w której się znają. No, chociaż mogę się mylić tutaj co do tej nazwy.
No, otóż wiesz, już tak nie chcę jakoś daleko wybiegać, bo nie chodzi mi o to, kto, jaki był system by wtedy, ale chodzi o to, że jeżeli jest takie dążenie do ułatwienia i załatwienia wszystko przez internet, no to musi być w jakiś sposób, tak przynajmniej mi się wydaje, że musi być w jakiś sposób ten internet zagwarantowany wszystkim obywatelom w jakimś takim minimum jakimś, nie?
No, wiesz, nawet najprostszym rozwiązaniem by było chyba rozdawanie jakichś tam kart SIM, prawda, z dostępem do internetu, jakiegoś tam minimalne prędkości, no bo wyprodukowanie takich kart SIM jest bardzo, bardzo tanie. I o, połączenie się zerwało chyba. Bup, bup. Słyszę dziwne dźwięki. Nie wiem, czy to u mnie, czy to Misiu ciebie zdjęło? O, to nie wiem.
Ja ciebie słyszę.
Tak, słyszysz mnie? Okej. Okay. Nie, bo słyszałem jakieś takie dźwięki, jakby połączenie się zerwało. No, ale dobra, mniejsza. To wracając. Rozdawanie kart SIM. Firma produkowałaby to, która wygrałaby tam jakiś przetarg, prawda? Bo to pewnie by poszło z pieniędzy unijnych na ułatwianie dostępu, pierdu. O właśnie, Aero było taką chyba firmą, która wygrała jakiś tam przetarg na dostarczanie internetu. Dobrze tej Łukacji już pisze. No i była taka opcja właśnie, że te karty SIM można było sobie zamówić za darmo. No i coś w tym stylu właśnie zrobić, że rozdajemy każdemu tam jakiś właśnie taki prosty routerek z możliwością wpięcia tej karty SIM i niech ma. I to by było w ramach właśnie jakiejś tam pomocy dla najuboższych, nie? Tak jak są rozdawane tam jakieś 500 plusy, nie? Myślę, że taka impreza kosztowałaby taniej niż 500 plusy, nawet w utrzymaniu. No, no ale wiadomo, zależy wszystko, co kto potrzebuje i jak to wygląda, no bo niestety za darmowy internet, który nie jest zbyt szybki, ludzie raczej nie zagłosują na ciebie. Zwłaszcza, że większość tych osób i tak ma jakiś tam internet, a osoby na przykład bezdomne, które na przykład mają jakiegoś tam taniego smartfona, którego gdzieś tam dorwały i miałyby możliwość podpięcia się do takiego internetu, no to im by to, wydaje mi się, już sporo dało. Tylko pytanie, czy no, raczej jak mają smartfona, to też potrafią go wykorzystać. No. No,
ja trochę to bym porównał do funkcjonowania publicznych bibliotek w Stanach, bo one prawnie są tak też wpisane, znaczy są w prawo tak wpisane, że, że każdy musi mieć dostęp do wiedzy, wiesz, i też można powiedzieć, że wiadomo, że taka publiczna biblioteka nie będzie miała takiego zasobu książek, jak ma na przykład księgarnia, która ma najświeższe jakieś bestsellery, pozycje.
No wiadomo.
I po prostu jak ktoś chce sobie kupić jakąś fajną nową książkę, czy jakiś fajny atlas kolorowy, no wypasiony, no to pójdzie, będzie musiał wydać pieniądze, pójdzie do księgarni. Natomiast taka podstawa jest zapewniona, że jak ktoś, wiesz, chce na dany temat się coś dowiedzieć, no to ma taki bezpłatny dostęp, że idzie do biblioteki. Każdy ma prawo się tam zapisać i mieć dostęp do tej wiedzy, nie?
Ogólnie tak, tak, tak.
Więc wydaje mi się, że powinno być coś takiego też z internetem, że no, żyjemy jednak, jest 22 rok i no nie podoba mi się, że ktoś dzwoni i na przykład mówi i się pyta, wiesz, że o, ja nie wiem, jak tutaj załatwić, żeby mieć dostęp do internetu, albo mój internet jest tak kiepski, że nie mogę. Wiesz, to jest trochę nie do pomyślenia, żeby w takim rozwiniętym kraju coś takiego było, że ludzie nie są w stanie się gdzieś tam połączyć, więc uważam, że rząd powinien jakiś tam mieć wpływ na to, żeby trochę to ruszyć, nie, do przodu. A tak jak mówisz, no wiadomo, że ktoś chce mieć lepszy produkt, no to jest trochę, wiesz, kapitalizm, no to musi sobie po prostu, wiesz, we własnym koszcie sobie
poprawić dokupić, stan.
Nie? No. Poprawić, nie? Ale jakieś minimum, bezpłatnie powinno być jakieś minimum zapewnione, że tak jak mówisz, jakieś osoba, która musi coś załatwić, a nie wiem, nie jest zbyt zamożna, że ma możliwość takiego, wiesz, dostępu do tego internetu.
No, ale to tak właśnie jak Łukasz już, no, pisze, dobra, że
to Areo... No. To ja się przełączam na odsłuch i pozdrawiam. Jasne. Dziękuję za fajną audycję.
Dzięki za telefon. No, też ciekawy temat zarzuciłeś. No, to jest właśnie, tak mi się wydaje, że to jest temat do przemyśleń dla władz rządzących, które w przyszłości będą chciały zawalczyć o obywatela, bo no tak, to jest problem, jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby coś załatwić, a na przykład tak jak była ta cała sprawa covidowa przez ostatnie 2 lata, że ciężko było cokolwiek w urzędzie załatwić, prawda? Czekało się w potężnych kolejkach przed na przykład urzędami, żeby samochód przerejestrować, czy coś w tym stylu. No, także no. Tutaj jest temat do przemyśleń. Ja tutaj na chwilę was zostawię jeszcze z muzyczką i się na chwilę oddalę. Thank you. No i wróciłem. Witajcie, moi mili. Wspaniały wieczór dzisiaj mamy. Rozmawiamy o sieciach. No. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze ciekawego. A czy za PO nie było programu cyfryzacji? Bo u mnie w 2013 chyba roku doprowadzono internet na wiochę. Matki 500+ dostawały nawet komputery stacjonarne, kamerki i miały kilka lat za darmo internet. No właśnie wydaje mi się, że był taki projekt, właśnie ten Areo, że można było zapisać się na darmową kartę SIM i oni wam przysyłali ją i tam się miało przez x czasu właśnie darmowy internet. Tak jak Łukasz już pisał, no to właśnie ciągle to działa, 512 kilobitów. No, nie jest to jakaś zawrotna prędkość. Za moich czasów właśnie tego internetu radiowego, o którym mówiłem, z anteny na kościele, no to tak dało się jakieś torrenty odpalić i jakąś grę pograć, tak, no przepraszam bardzo, jakoś to działało. No, tylko wtedy nie było filmów 4K na YouTubie i nie było streamingów i nie było radiów takich internetowych, no. Także trochę się pozmieniało i też no 512 kilobitów w aktualnej sytuacji to jest odrobinę za wolno, żeby nawet stronę internetową załadować, bo jak mamy tam dużo grafik, no to wiadomo, to się będzie ładowało. No. No, myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiejszą audycję sieciową. Mam nadzieję, że się podobało. To była taka audycja, z której się pająki bardzo cieszą. No, także fajno. Fajne tematy podrzucaliście na telefon. Jeżeli byście chcieli jakiegoś afterka jeszcze na Discordzie czy coś, no to dajcie znać na czacie. No i będziemy myśleć, może się tam przepnę jeszcze nawet, żeby na żywo chwilę pogadać, no ale zobaczymy, także dawajcie znać co i jak. Link do Discorda macie w opisie, tak samo jak do
Donate'ów.
No ale wiadomo, no. No, powoli mi się też herbatka kończy. Mam taki kubeczek litrowy. Narobiłem sobie wcześniej pićka, żeby mieć co przybijać w trakcie mówienia. No bo jednak 11 stron notatek mam. Co prawda nie 4, ale zawsze coś. No, ale wydaje mi się, że wszystko to poruszyłem, bo w sumie nawet nie czytałem tych notatek za bardzo, tylko tak przyglądałem, co tam mam napisane w trakcie. No, ale pamiętajcie, takim nożem krosowniczym to sobie za bardzo krzywdy nie zrobicie raczej. No. Dobra, nikt nie dzwoni. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Na czacie trochę tematów na temat 4K. Dobrze. Dobra, to myślę, że czas powoli kończyć. Nie będę też wam zabierał czasu, bo wiadomo, jutro trzeba rano do roboty. W sumie kto musi, to musi. Jeżeli chcecie jeszcze dzwonić, to zapraszam. A jak nie, to będę się powoli katapultował. Jeszcze patrzę, czy na Discordzie coś się ciekawego pojawia. Aha, nie, na Discordzie tylko pytanko, czy zauważyłem. Właśnie, bo tutaj tak już może powiem off-topowo, bo nie wszyscy mogą być na Discordzie, a wrzuciłem temat, że niektórzy użytkownicy nowych procesorów serii 12 od Intela, tak jak ja, mogą mieć problemy z tym, że się procesory i płyty główne gną od naprężeń. I się traczkolwiek zapytał, czy zauważyłem u siebie, bo ja mam taki procesor. Nie zauważyłem jeszcze, bo w sumie nie zwracałem na to uwagi, ale będę musiał przy najbliższej rozbiórce komputera na to zwrócić uwagę. Jest ciekawy filmik wrzucony przez Videoblog Tech, gdzie właśnie prowadzący pokazuje, jak to działa i jak to można samemu sobie naprawić. Także jeżeli ktoś ma nowsze procesory, to dobrze by było, żebyście sobie sami sprawdzili też, żeby się wam krzywda nie stała w razie czego. No bo jeżeli się procesor wygnie, to się zmniejszy powierzchnia, przez którą się styka procesor z chłodzeniem tego procesora. No i będzie słabiej się odprowadzała temperatura. A jak się słabiej będzie odprowadzała temperatura, to za chwilę się procesor zacznie przegrzewać i może mu się zrobić kuku. No, a taki wygięty permanentnie procesor to raczej się nie będzie nadawał za bardzo do użytku, a trochę smutno, gdy procesor za 3000 się nie będzie nadawał po użytku po jakimś czasie. No, także miejcie to na uwadze. Link do tej informacji na Discordzie jest na kanale Gaming. Gaming, gdyby ktoś był zainteresowany. No, ale zachęcam do wchodzenia na Discorda, do rozmów z nami. Mamy tam ciekawe tematy czasami. No, dobrze, dałem wam chwilę do namysłu, czy ktoś chce zadzwonić, czy nie. Ja tu liczyłem na Etama, że jeszcze zadzwoni i powie coś o sieciach, jak to montował u siebie i czy montował. I może byśmy jeszcze pogadali o tych APN-ach, no ale skoro nie chce dzwonić, no to trudno, to trudno. No, także będę kończył. Mam nadzieję, że reszcie też się audycja podobała. Dziękuję wam ślicznie za obecność. Dziękuję za donajciki i do usłyszenia. A właśnie, za tydzień raczej audycji nie będzie, bo po świętach będę jeszcze w trasie zapewne we wtorek, więc przygotuję się na za 2 tygodnie i wtedy możliwe, że albo będę miał jakiegoś gościa, albo dwóch, ewentualnie pogadamy sobie już może o czymś luźniejszym, bo nie chcę też, żeby ta audycja była taka stricte techniczna, tylko o komputerach i sieciach, ale też całym założeniem jest ogólnogikowa tematyka, tak? Czyli gry, książki, technologia. Zobaczymy. No, także mam ugadanych jeszcze kilka osób, żeby coś poopowiadały o swoich zainteresowaniach takich, w których są geekami. No i będę miał takich gości. No ale to już no, jak się wyklaruje sytuacja. Jeżeli za tydzień coś będzie, to będzie raczej luźno i pewnie pogadamy o jakichś grach, możliwe, że RPG-ach, albo i o czymś więcej. Tutaj może zasmucę niektóre osoby, jestem kiepskim graczem w retro, jeżeli o to chodzi. Nie miałem nigdy Amigi, więc no, sorry. No, także dobra, to dziękuję wam ślicznie. Godzina 45 minut na liczniku, to bardzo dobry czas moim zdaniem. Także no, dziękuję wam ślicznie. Jeszcze raz życzę dobrej nocy, smacznej kawusi, kto tam zaczyna dzień, czy tam jest w środku. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!